Dwa tygodnie temu była księga rodzaju, to dzisiaj księga wyjścia. Po polsku mamy dwie nazwy na tę księgę. Druga księga Mojżeszowa i księga wyjścia właśnie. I pierwsza z tych nazw odwołuje się do autora, czyli Mojżesza, i do faktu, że to jest druga w kolejności księga Tory, czyli prawa, pięcioksiąg Mojżesza. A druga nazwa odwołuje się do greckiego tytułu, w Septuagincie, czyli Exodus, wyjście, Exodos. I ta nazwa mówi o tym, że Bóg działa, że dzieją się rzeczy, że to On, Bóg, inicjuje i realizuje to wyjście z niewoli, do wolności. On w sposób cudowny wyprowadza swój lud z Egiptu i On ich wybawia. I to właśnie sugeruje i mówi, na to wskazuje ta nazwa właśnie, wyjście. A po hebrajsku ta księga bierze swój tytuł od pierwszych jej słów. Szemot, imiona. Tak macie w waszych Bibliach, oto imiona. Synów Izraela przybyłych z Jakubem do Egiptu. Każdy przybył ze swoim domem. To jest pierwszy werset. To są te same słowa, które są w rodzaju 46:8. Także ten pierwszy tytuł, Exodus, mówi o wydarzeniach. O Bogu, który działa potężnie. A Szemot mówi o ludziach. Że Bóg pamięta o tych konkretnych ludziach. I daje im wolność. Czyli to jest księga o Bogu, który pamięta o ludziach i potężnie działa poprzez wydarzenia. I sporo w tej księdze jest takich typów i cieni rzeczy, które odkrywamy dopiero w Nowym Testamencie. Jeżeli chodzi o autora, no to ta księga została napisana przez Mojżesza. I ona sama to stwierdza. W 17 rozdziale, w 24 rozdziale, w 34 rozdziale. I Nowy Testament tak samo mówi o tym, że to napisał Mojżesz. W Marka 7, w Marka 12, w Łukasza 24 i w Jana 5. Jaki to jest czas? Kiedy dzieją się te wydarzenia z tej księgi? Pierwsza Królewska, 6 rozdział, mówi o tym, że Salomon zaczął budować świątynię w 480 roku po wyjściu Izraelitów z Egiptu. A wiemy, że Salomon rozpoczął budowę świątyni około 966 roku, czyli wniosek stąd taki, że wyjście z Egiptu Izraelitów miało miejsce w roku 1446 przed Chrystusem. I jest fragment w Księdze Sędziów, w 11 rozdziale, który też potwierdzałby tą datę, czy taką kalkulację. Czasami można się spotkać z argumentami, że ta księga powstała później, te wydarzenia, które są tutaj opisane, miały miejsce później. Nie w 15 wieku przed Chrystusem, tylko w 13 wieku przed Chrystusem. Ale wtedy i ta ilość lat w pierwszej królewskiej i w Księdze Sędziów musiałaby być interpretowana symbolicznie. A wydaje się, że ten tekst, ani ten, ani tamten, nie daje podstaw do tego, żeby traktować go symbolicznie. Trochę taki rys historyczny. O jakim okresie tutaj mówimy? W czasach Mojżesza faraonem był najpewniej Totmes III. No, mówimy a propos księgi wyjścia o Egipcie, tak? I faraonem był najpewniej Totmes III. Mówię najpewniej, bo są pewne problemy z tym, żeby dokładnie datować tych faraonów. Można przyjąć sobie taki margines plus minus kilkadziesiąt lat. Ale ta biblijna narracja i to, co wiemy o tym człowieku i o jego synu, zdają się do siebie pasować. To był człowiek, który odbył wiele wypraw wojennych. Jedni mówią 15, inni 17, inni 20. Także czasami można się spotkać z takim określeniem Napoleon starożytności. Postać absolutnie wybitna w historii Egiptu. On poszerzył granice Egiptu i zbudował imperium. I to jest ten faraon ucisku. Najpewniej. Ten, o którym czytamy w tym pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia. A w czasie plagi wyprowadzenia Izraela z Egiptu faraonem był jego syn. Amenhotep II. Też wojownik. Też silny fizycznie i odważny, ale nie tak wybitny jak on ojciec. Nie podbił żadnych nowych terenów, raczej utrzymywał to, co już jego ojciec podbił. Wiemy też z historii, że był to, są sugestie, że był to człowiek uparty, że egoistyczny, był dumny i był brutalny. I Biblia też to potwierdza, ten opis Księgi Wyjścia. I struktura. Całą tą księgę można podzielić najbardziej ogólnie na dwie części. Pierwsze 18 rozdziałów, które mówią właśnie o niewoli w Egipcie, o wyjściu Izraelitów i o drodze na Synaj. I później rozdziały 19 do 40, które mówią właśnie o tym, co się dzieje na tym Synaju. Mówią o zawarciu przymierza, o budowie przybytku i mówią o Bożej obecności wśród ludu. A bardziej szczegółowo to pierwszy fragment to jest pierwszy rozdział, aż do drugiego rozdziału, do 10 wersetu, czyli opis niewoli. Później czytamy o tym, jak Bóg przez Mojżesza wyzwala swój lud. 2.11 do 14.31. 15 rozdział zaczyna się od pieśni Mojżesza i Miriam, kiedy niewola się zakończyła, a cała reszta tej księgi mówi o tym, jak Izraelici wykorzystują tą wolność. I jak Bóg z nimi postępuje? 15.22 do 19.2 to jest podróż przez pustynię, znaczy podróż na pustynię Synaj. A kiedy docierają na miejsce, to wyjścia 19.3 do 25 Mojżesz, co ciekawe, trzy razy wstępuje do Boga na górę i trzy razy wstępuje do ludu, przekazując im słowa Boga i zapowiadając przymierze. 20 rozdział, aż do 24 rozdziału, do 8 wersetu, opisuje nadanie prawa i zawarcie przymierza. A potem 24:9 aż do 35:3 Mojżesz znowu trzy razy wstępuje na górę do Boga i znowu trzy razy wstępuje. I tutaj jest dużo na temat Bożej świętości i dużo na temat przybytku. 35 od 4 wersetu do 40 rozdziału 35 wersetu to jest opis wykonania tego przybytku. Dużo jest w tej drugiej części księgi właśnie na temat przybytku. Na temat tego, w jaki sposób Pan Bóg chce przebywać pośród swojego ludu. A księga kończy się wersetami na temat wędrówek Izraelitów. I to są ostatnie 2-3 wersety. No dobra, no to po kolei. Bardziej szczegółowo. Pierwszy fragment. To jest pierwszy rozdział, aż do drugiego rozdziału 10 wersetu. I sobie przeczytamy może pierwsze 14 wersetów tej księgi. Oto imiona synów Izraela, przybyłych z Jakubem do Egiptu. Każdy przybył ze swoim domem. Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Isachar, Zebulon i Benjamin, Dan i Naftali, Gad i Asher. A było wszystkich dusz, które wyszły z lędźwy Jakuba, dusz 70. Józef zaś był już w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie Izraela byli płodni i mnożyli się i stawali się liczni i potężniejsi coraz bardziej i bardziej i ziemia była nimi zapełniona. Nastał też w Egipcie nowy król, który nie znał Józefa. I powiedział do swego ludu, oto lud synów Izraela stał się liczniejszy i potężniejszy niż my. Postąpmy z nim mądrze, aby się nie rozrastał, bo gdyby spotkała nas wojna, mógłby i on dołączyć do tych, którzy nas nienawidzą i walczyć przeciw nam i odejść z tej ziemi. Ustanowiono zatem nad nim książąt, nad przymusowymi robotnikami, po to, by gnębili go ciężkimi robotami, a budowano wtedy dla Faraona miasta spichlerze, Pitom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym stawał się liczniejszy i tym bardziej się rozrastał, i wzdrygano się przed synami Izraela. I zmusili Egipcjanie synów Izraela do pracy pod przymusem. I uprzykrzali im życie ciężką pracą w glinie i przy cegłach i najróżniejszą pracą na polu. A wszystkie te prace, które wykonywali pod przymusem. I ostatni werset tego rozdziału. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: każdego syna, który się urodzi, wrzućcie go do Nilu, a każdą córkę pozostawcie przy życiu. Ten ostatni werset podsumowuje tak naprawdę to, co się dzieje pomiędzy. W Rodzaju, w 15 rozdziale, Pan Bóg zapowiedział Abramowi, że jego potomstwo będzie ciemiężone przez 400 lat. Ale na końcu wyjdą z tego narodu, który ich będzie uciskał. I to jest właśnie opis tego ucisku. Na początku drugiego rozdziału czytamy o Mojżeszu, przez którego to proroctwo wyzwolenia się wypełni. Proroctwo wypowiedziane około 600 lat wcześniej. I to nam pokazuje fakt, że Pan Bóg jest suwerenny i On jest wszechwiedzący. On wie wszystko i wszystko ma pod kontrolą. I On jest też wierny. On pamięta o swoich obietnicach i je dotrzymuje. Dalej, kolejne rozdziały, aż do rozdziału 14. Czytamy najpierw o Mojżeszu, który zabija Egipcjanina i ucieka przed faraonem. I żyje w ziemi Midianitów. I wtedy objawia mu się Bóg. I tu też przeczytamy, bo to jest ważny fragment. Trzeci rozdział, 4 do 17. A gdy Pan zauważył, że skierował się tam, aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg spośród krzewu i powiedział: Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu. Zdejmij z nóg swoje sandały, bo miejsce, na którym ty stoisz, jest ono ziemią świętą. Powiedział też: ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył swoją twarz, gdyż bał się patrzeć na Boga. Pan powiedział dalej: napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie i usłyszałem ich krzyk z powodu jego ciemiężców. Znam jego cierpienia. Zstąpiłem więc, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić go z tej ziemi do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków i Chetytów, i Amorytów, i Perezytów, i Chiwitów, i Jebuzytów. Bo teraz oto krzyk synów Izraela dotarł do mnie. Widziałem też udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. A teraz idź. Posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud, synów Izraela, z Egiptu. Wówczas Mojżesz powiedział do Boga: kim ja jestem, że miałbym pójść do Faraona i że miałbym wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? I odpowiedział: ponieważ jestem z tobą. I to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem, a po twym wyprowadzeniu ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Mojżesz powiedział na to do Boga: oto ja przyjdę do synów Izraela i powiem im: Bóg waszych ojców posłał mnie do was. A oni mnie zapytają: jakie jest jego imię? Co im odpowiem? I powiedział Bóg do Mojżesza: jestem, który jestem. I powiedział: tak powiesz do synów Izraela: jestem, posłał mnie do was. I powiedział jeszcze Bóg do Mojżesza: tak powiesz do synów Izraela: Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i tak mnie będą wspominać po wszystkie pokolenia. Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im: Pan, Bóg waszych ojców, objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc: dobrze przyjrzałem się wam i temu, co wam czyniono w Egipcie, i postanawiam wyprowadzić was z niedoli Egiptu do ziemi Kananejczyków i Chetytów, i Amorytów, i Peryzytów, i Chiwitów, i Jebuzytów, do ziemi opływającej w mleko i miód. I Mojżesz wraca do Egiptu. Spotyka swojego brata Aarona i razem idą do starszych Izraela. Następnie w 5 rozdziale idą do Faraona, a on nie słucha. I jeszcze bardziej uciska Izraelitów. I potem Pan Bóg znowu wysyła Mojżesza do Izraelitów i do Faraona. A pod koniec 6 rozdziału czytamy takie słowa. To jest 6:28. I stało się w dniu, gdy Pan przemówił do Mojżesza w ziemi egipskiej, że przemówił Pan do Mojżesza tak: Ja jestem Pan. Przekaż Faraonowi, królowi Egiptu, wszystko, co ja oznajmiam Tobie. Mojżesz jednak powiedział przed obliczem Pana, oto ja jestem człowiekiem nieobrzezanych warg, jakże więc posłucha mnie Faraon? I powiedział Pan do Mojżesza, zobacz, uczyniłem Cię Bogiem dla Faraona, a Aaron, Twój brat, będzie Twoim prorokiem. Ty będziesz oznajmiał wszystko, co Ci rozkaże, a Aaron, Twój brat, będzie przemawiał do Faraona, aby wypuścił synów Izraela ze swojej ziemi. Lecz ja zatwardzę serce Faraona i choć sprawię, że moje znaki i moje cuda w ziemi egipskiej będą liczne, Faraon was nie posłucha. Wtedy położę moją rękę na Egipt i wyprowadzę moje zastępy, mój lud, synów Izraela, z ziemi egipskiej przez wielkie sądy. I poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan, gdy uniosę moją rękę nad Egiptem i wyprowadzę synów Izraela spośród nich. I kolejne rozdziały, 7, 8, 9 i 10, opisują 9 plag, jakie się wydarzają w Egipcie. Ciekawe jest to, że są zgrupowane po 3, jak się dobrze człowiek przyjrzy. Najpierw Mojżesz ostrzega Faraona, następuje plaga, znowu ostrzega, znowu następuje plaga i potem trzecia plaga bez ostrzeżenia. I tak 3 razy, dokładnie w takiej kolejności. 11 rozdział. Wówczas powiedział Pan do Mojżesza. Jeszcze jedną plagę sprowadzę na Faraona i na Egipt. Potem was stąd wypuści. Przy swym wypuszczaniu w zupełności bezwłocznie was stąd wypędzi. Przekaż koniecznie do wiadomości ludowi, aby poprosili każdy mężczyzna swojego sąsiada i każda kobieta swoją sąsiadkę o przedmioty srebrne i przedmioty złote. Pan zaś dał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Również Mojżesz, jako człowiek, był bardzo wielki w ziemi egipskiej, zarówno w oczach sług Faraona, jak i w oczach ludu. I powiedział Mojżesz, tak mówi Pan, o północy ja sam przejdę przez środek Egiptu. Wtedy pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna Faraona, który zasiada na jego tronie, aż po pierworodnego syna służącej, która pracuje przy żarnach i wszelkie pierworodne bydła. I powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej taki, że podobnego mu jeszcze nie było i taki, jaki już się więcej nie wydarzy. Lecz na nikogo z synów Izraela nie zaostrzy nawet pies swego języka, ani na ludzi, ani na bydło, po to, byście poznali z całą pewnością, że Pan dokonał rozróżnienia między Egiptem a między Izraelem. I zejdą do mnie ci wszyscy Twoi słudzy, pokłonią mi się i powiedzą, wyjdź Ty i cały lud, który jest u Twych stóp. I potem wyjdę. I wyszedł od Faraona w srogim gniewie. Pan zaś powiedział do Mojżesza, Faraon was nie posłucha. Po to, by moje cuda w ziemi egipskiej były liczne. Bo Mojżesz i Aaron dokonali wprawdzie wszystkich tych wcześniejszych cudów przed Faraonem, ale Pan zatwardził serca Faraona. I nie wypuścił synów Izraela ze swojej ziemi. I to jest rozdział 11. Krótki rozdział. Rozdział 12 jest opisem Paschy. Rozdział 12 mówi o tym, jak krew baranka bez skazy ratuje przed sądem i ratuje przed karą. Nowy Testament nazywa Chrystusa naszą Paschą. W 1 Koryntian 5 rozdziale. I wtedy następuje 10 plaga. Izrael wychodzi z Egiptu i mają już na zawsze przestrzegać Paschy i święta prześników. 14 rozdział. W tym rozdziale przechodzą przez Morze Czerwone i w tym morzu giną ścigający ich Egipcjanie. I 31 werset 14 rozdziału. I ujrzał Izrael potężną rękę, z jaką wystąpił Pan przeciw Egipcjanom. I lud przestraszył się Pana. I uwierzyli w Pana i w Mojżesza, jego sługę. I tak się zamyka ta część dotycząca wyzwolenia. Zaraz jeszcze będzie pieśń Mojżesza i Miriam. Ale te rozdziały, od 2 do 14, czego się z nich uczymy? Po pierwsze tego, że Bóg powołuje słabych. Słabych, ale takich, którzy są gotowi, żeby mu służyć. Takich jak Mojżesz. Mojżesz był mordercą i był uciekinierem. Bóg nie szuka doskonałości. Bóg szuka posłuszeństwa. I po drugie, on zna ból swojego ludu. On widzi i on interweniuje. On słyszy i odpowiada na modlitwy. I po trzecie, on jest tym, który jest. Czyli jest wieczny, on jest niezależny, on jest niezmienny, on jest obecny. On jest święty i on sądzi zło. Ale on też zbawia przez krew baranka paschalnego i daje nowe życie. O tym właśnie mówi ten, o tym mówią te rozdziały od 2 do 14. Przynajmniej ja tyle wniosków wyciągnąłem. Może jesteście w stanie wyciągnąć więcej. 15 rozdział. Przeczytam tą pieśń jeszcze raz dzisiaj. 1 do 18. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie Izraela tę pieśń dla Pana. Powiedzieli tak. Będę śpiewał Panu, bo wzniósł się potężnie. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan moją mocą i pieśnią i stał się dla mnie zbawieniem. To jest mój Bóg i jego wielbię. Bóg mojego ojca i jego wywyższam. Pan jest wojownikiem. Pan brzmi jego imię. Rydwany Faraona i jego wojsko wrzucił w morze, a jego doborowi wodzowie zostali potąpieni w Morzu Czerwonym. Otchłań ich okryła. Spadli w głębie jak kamień. Twoja prawica, Panie, jest chwalebna w sile. Twoja prawica, Panie, rozbija wroga. Wielkością swego majestatu powalasz powstających przeciw Tobie. Posyłasz swój gniew, pożera jak plewę. Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody. Nurty stanęły jak wał, stężały otchłanie w sercu morza. Wróg powiedział, doścignę, dosięgnę, będę dzielił łup. Nasyci się nimi moja dusza, dobędę miecza, wywłaszczy ich moja ręka. Wionąłeś swym tchnieniem, okryło ich morze. Potonęli jak ołów w potężnych wodach. Któż jest jak Ty? Pośród bogów, Panie. Któż jest jak Ty, wyniosły w świętości, przyjmujący w chwale, dokonujący cudów? Wyciągnąłeś swą prawicę, pochłonęła ich ziemia. Wiodłeś w swej łasce lud, który wykupiłeś. Prowadziłeś w swej mocy na niwy swej świętości. Usłyszą narody i zadrżą. Skurcz chwyci mieszkańców Filistei. Zaniepokoją się też książęta Edomu. Władców Moabu przeniknie ich drżenie. Rozpłyną się wszyscy mieszkańcy Kanaanu. Ogarnia ich przerażenie i strach wobec potęgi Twego imienia. Zastygną jak kamień. Póki nie przejdzie Twój lud, Panie. Póki nie przejdzie lud, który nabyłeś. Wyprowadzisz ich, wprowadzisz ich i zasadzisz na górze swego dziedzictwa. Miejscem swego zamieszkania uczyniłeś je, Panie. Święte miejsce, Panie. Ugruntowały Twoje ręce. Pan będzie królował na wieki wieczne. Mojżesz mówi o tym, że Pan Bóg jest zbawieniem. Jest wykupicielem. I jest królem. I kiedy idziemy dalej w tej historii, to idziemy w stronę Synaju. Najpierw przez pustynię Szur, gdzie w Mara lud zaczął szemrać, bo nie mieli słodkiej wody. Ale Pan Bóg był z nimi i dał im wodę. Potem czytamy o pustyni Syn, gdzie ludzie szemrali, bo nie mieli co jeść. Ale Pan Bóg był z nimi i dał im przepiórki i mannę. Następnie czytamy o Refidim, gdzie ludzie szemrali, bo nie mieli wody. Ale Pan Bóg znowu był z nimi i dał im wodę ze skały. I w Refidim właśnie, to jest 17 rozdział, zaatakowali ich Amalekici. A Jozue, który się pojawia po raz pierwszy w tej księdze, poprowadził Izraelitów i Pan Bóg dał im zwycięstwo. W całym tym opisie na każdym kroku widzimy o tym, że ci ludzie mają problemy, przeróżne problemy, ale Pan Bóg jest z nimi. Oni na każdym kroku są zależni od Niego, bo sami nie są w stanie nic zrobić. I 18 rozdział mówi nam o odwiedzinach Jetry i ustanowieniu sędziów do pomocy Mojżeszowi. I tak docieramy do rozdziału 19. I pierwsze dwa wersety tego rozdziału mówią tak. W trzecim nowiu, po wyjściu synów Izraela z ziemi egipskiej, czyli w trzecim miesiącu, w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj i wyruszyli z Lefidim i przybyli na pustynię Synaj i rozłożyli się obozem na pustyni i obozował tam Izrael naprzeciw góry. I w tym najbardziej ogólnym podziale tej księgi to jest fragment, który rozdziela tą pierwszą połowę, nie? O tym wyjściu, o tym cudownym wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu, a otwiera drugą część księgi, która mówi o przymierzu, mówi o Bożej obecności wśród nich. I ten 19 rozdział dalej mówi o tym, jak Mojżesz, tak jak wspomniałem, trzy razy wstępuje na górę, żeby rozmawiać z Bogiem i trzy razy z niej wstępuje, żeby przekazać Jego słowa ludowi. I wersety 3-6. Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a Pan zawołał do Niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz synom Izraela. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przyprowadziłem was do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością spośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Takie są słowa, które przekażę synom Izraela. Pan Bóg zapowiada zawarcie przymierza. I 20 rozdział. Przeczytamy sobie pierwsze 17 wersetów. To jest początek tych rozdziałów, które mówią o nadaniu prawa. 20 rozdział. I oznajmił Bóg wszystkie te słowa, mówiąc: Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie rzeźby ani żadnego wyobrażenia czegokolwiek, co jest na niebiosach w górze, albo co jest na ziemi w dole, albo co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który nawiedza winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę tysięcznym tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Nie używaj imienia Pana, Twojego Boga, nadaremnie, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który używa Jego imienia nadaremnie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał swoją pracę, ale 7 dnia będzie szabat dla Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani przychodzień, który będzie w obrębie Twoich bram. Gdyż 6 dni tworzył Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i poświęcił go. Czci swego ojca i swoją matkę, po to, by wydłużyły się Twoje dni na ziemi, którą Pan, Twój Bóg Ci daje. Nie będziesz mordował. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz składał fałszywego świadectwa przeciw swojemu bliźniemu. Nie będziesz pożądał domu swojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co należy do Twojego bliźniego. A cały lud widział grzmoty i błyski i głos rogu i dymiącą górę i przestraszył się lud i zadrżał i stanął z daleka. I powiedzieli do Mojżesza: Ty rozmawiaj z nami, a będziemy słuchać, lecz nie rozmawia z nami Bóg, abyśmy nie pomarli. I potem Mojżesz zbliża się do Boga i przez kolejne rozdziały czytamy listę przykazań uszczegóławiających te 10. Bo tak jak w dekalogu, w tych 10 przykazaniach widzimy najpierw to, co się tyczy naszego stosunku do Boga, czy stosunku Izraelitów do Boga, a druga część mówi o ich stosunku do innych ludzi, tak później, przez te rozdziały 21, 22, 23, 24, widzimy tak samo na zmianę. Przykazania, które się tyczą Boga i później przykazania, które się tyczą ludzi. Boga i ludzi i tak chyba 4 albo 5 razy na zmianę. Czyli Pan Bóg mówi, jak oddawać cześć Bogu i jak traktować innych ludzi. I 24 rozdział, 3-8. Potem Mojżesz przyszedł i powtórzył ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, a lud odpowiedział jednym głosem. Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, wstał wcześnie rano, zbudował ołtarz u podnóża góry i postawił 12 pomników na 12 plemion Izraela. Następnie posłał młodszych spośród synów Izraela i ci złożyli ofiary całopalne i zarżnęli młode cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem Mojżesz wziął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i przeczytał w obecności ludu. A ten powiedział, wszystko, co wypowiedział Pan, uczynimy. Będziemy posłuszni. Wtedy Mojżesz wziął krew i skropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. I ten opis nadania prawa, te od 20 do 24 rozdziału, to jest centrum tej właśnie części, tej drugiej połowy Księgi Wyjścia. Co nam mówią te rozdziały? Czego nas uczą? Mówią nam o tym, że Bóg jest święty. Mówią nam o tym, co to jest świętość. ...24:9-35 to są rozdziały, które mówią o tym, że Mojżesz znowu przychodzi do Boga, wstępuje na górę, później z niej schodzi, tak 3 razy, tak na przestrzeni tych rozdziałów. Najpierw przez 40 dni i 40 nocy Mojżesz jest na górze. Otrzymuje dokładny opis przybytku, materiały, wyposażenie, przepisy dotyczące kapłanów, rzemieślników, znaczy wybór rzemieślników. I otrzymuje też kamienne tablice świadectwa. I 32 rozdział. Możemy sobie przeczytać. Bo jest to niesamowity kontrast do tego, co właśnie przeczytaliśmy. Do tego, kiedy oni mówią, obligujemy się, będziemy przestrzegać, tak? Będziemy posłuszni. 32 rozdział. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i powiedzieli do niego, wstań, zrób nam jakichś bogów, którzy poszliby przed nami, bo ten Mojżesz, człowiek, który nas wywiódł z ziemi egipskiej, nie wiemy, co się z nim stało. Wtedy Aaron powiedział do nich, poodczepiajcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście je do mnie. Odczepili więc sobie cały lud złote kolczyki, które były w ich uszach i przenieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk, nakreślił go rylcem i zrobił go w kształcie odlewu cielca. I powiedzieli, i to twoi bogowie Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. Gdy Aaron to zobaczył, zbudował przed nim ołtarz, zawołał i powiedział, jutro będzie święto dla Pana. Wstali więc wcześniej nazajutrz, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby jeść i pić i wstawali, aby się bawić. Wtedy przemówił Pan do Mojżesza. Idź, zejdź, gdyż spodlił się twój lud, który wywiodłeś z ziemi egipskiej. Szybko zboczyli z drogi, którą im przykazałem. Zrobili sobie odlew cielca i pokłonili się mu. I złożyli mu ofiary i powiedzieli: to są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. Mojżesz schodzi z góry i widząc to, co się dzieje, rozbija te tablice, które otrzymał od Boga. Bo ledwie umowa została podpisana, jeszcze tuż nie wysechł, a już została rozerwana. I mamy opis grzechu, i mamy opis sądu nad nim, i opis tego, że te przykazania, które mówią o Bożej świętości, mówią też o tym, że człowiek nie jest w stanie być sam święty. On nie jest w stanie tego wszystkiego wypełnić. On nie jest święty. I Mojżesz potem znowu przychodzi do Pana i tym razem wstawia się za ludem. I czytamy dalej też, że rozbijał namiot poza obozem, żeby tam rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. A w 34 rozdziale wykuwa dwie kamienne tablice i przez kolejne 40 dni i 40 nocy jest na górze, gdzie Pan Bóg odnawia przymierze z Izraelem. On jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę, w wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, usuwający winę, przestępstwo i grzech. Tak jak mówi rozdział 34. On jest święty. My nie jesteśmy święci. Ludzie nie są święci. Ale On jest łaskawy. On jest miłosierny. I On wyciąga rękę. Ostatnie rozdziały, 35 do 40, opisują najpierw złożenie dobrowolnych darów, powołanie rzemieślników i wykonanie tego przybytku, który Pan Bóg opisał wcześniej. Czytamy najpierw o tej konstrukcji przybytku, o tkaninach, które są wewnątrz, o pokryciach z koziej sierści, z baranich skór, o deskach akacjowych, o ryglach, o zasłonie do miejsca świętego, najświętszego. I też o zasłonie do namiotu zgromadzenia. Czytamy o Arce Przymierza, o przebłagalni, o stole na chleby, o świeczniku siedmioramiennym, o ołtarzu kadzenia. I później też czytamy o wyposażeniu dziedzińca świątyni, czy przybytku. O ołtarzu całopalenia, o zbiorniku do obmywań, o słupach, o zasłonach dziedzińca i zasłonie wejściowej na dziedziniec. I czytamy w 38 rozdziale, jak to wszystko jest, jak są zbierane materiały i jest to wykonywane. Też czytamy o tym, jakie ubrania mają nosić kapłani, którzy będą służyć w tym przybytku. O efodzie, o napielśniku, o płaszczu, o tunice, o opasce. 40 rozdział mówi o tym, jak ten przybytek zostaje wzniesiony i zostaje poświęcony. I wszystko zostaje wykonane właśnie według Bożego planu. I ostatnie wersety tej księgi, tego 40 rozdziału, od 34. Wtedy obłok zakrył namiot spotkania i chwała Pana napełniła przybytek, a Mojżesz nie był w stanie wejść do namiotu spotkania, gdyż spoczął na nim obłok i chwała Pana napełniała przybytek. A ilekroć obłok podnosił się znad przybytku, wyruszali synowie Izraela we wszystkich swych wędrówkach. A gdy obłok nie podnosił się, nie wyruszali, aż do dnia jego podniesienia się. Gdyż obłok Pana był nad przybytkiem za dnia, a ogień był w nim w nocy, na oczach całego domu Izraela, we wszystkich ich wędrówkach. Dlaczego ten przybytek jest taki ważny? Dlaczego tyle rozdziałów jest mu poświęconych? Jest tutaj mnóstwo symboli i myślę, że sporo czasu i sporo wysiłku należałoby poświęcić, żeby rozpakować je wszystkie. Natomiast generalnie Pan Bóg mówi o tym, że On chce mieć społeczność ze swoim ludem. On chce być pośród swojego ludu. On nie jest Bogiem, który stworzył świat i puścił wszystko w ruch i teraz się tym nie interesuje. Nie. On chce być z ludźmi, z człowiekiem. Chce być pośród nas. Chce mieć z nami społeczność. Właśnie ta końcówka tej księgi mówi o tym, że Pan Bóg jest pośród swojego ludu. I podsumowując, znowu o strukturze. Generalnie, najbardziej ogólnie, dwie części mamy w Księdze Wyjścia. Pierwsze 18 rozdziałów, czyli wyzwolenie z niewoli, tam gdzie Pan Bóg ratuje swój lud, i rozdziały 19-40. Pan Bóg zawiera przymierze, jest obecny, objawia się i zamieszkuje pośród nich. A bardziej szczegółowo to księga zaczyna się opisem niewoli. Później czytamy o tym właśnie wyzwoleniu przez Boga swojego ludu. Ludu, którego użycił do tego Mojżesza. 15 rozdział jest pieśnią Mojżesza i Miriam, kiedy ta niewola się zakończyła, a reszta księga mówi o tym, jak Izraelici wykorzystują tę wolność i jak Bóg z nimi postępuje. Najpierw czytamy o tym, jak podróżują na pustynię Synaj, później, kiedy docierają na miejsce, Mojżesz wstępuje do Boga i przekazuje ludowi słowa Boga. I rozdziały 20-24. W tych rozdziałach czytamy opis nadania prawa i zawarcia przymierza. I dalej, 24-35, Mojżesz znowu wstępuje do Pana, wstępuje, widzi złotego cielca, wstawia się za ludem i potem znowu przez 40 dni jest na górze u Pana. I otrzymuje opis przybytku, który ma być wykonany. 35-40 to opis wykonywania właśnie tego przybytku. A księga kończy się wersetami na temat wędrówek Izraelitów. O czym jest Księga Wyjścia? Po pierwsze o Bogu, który pamięta. O Bogu, który działa. Hebrajski tytuł Szemot, oto imiona, przypomina fakt, że Bóg zna imię każdego. On pamięta swój lud i każdego poszczególnego człowieka. A ten grecki tytuł, Exodos, czy Exodus, wyjście, mówi o tych wydarzeniach, o tym, że Bóg inicjuje wyjście i interweniuje z mocą i On ratuje. To jest księga o Bogu, który działa w historii. O Bogu, który nie jest obojętny. I o tym, jak jest wierny. To jest księga o zbawieniu i o wolności. Pan Bóg wyprowadza Izrael z domu niewoli po to, żeby uczynić z nich swój lud. A Pascha, krew baranka, przejście przez morze zapowiadają zbawienie z łaski przez wiarę. Tak jak to czytamy w Nowym Testamencie. To jest ta zapowiedź. To jest też księga o przymierzu i o prawie. Na Synaju Pan Bóg zawiera z Izraelem przymierze, nadaje im status czy tytuł narodu świętego, królestwa kapłanów. I te przekazania, które im daje, mówią o tym, czym jest świętość, jaki On jest, jacy my nie jesteśmy, jacy oni też nie są. A krew przymierza, ta krew, która została przelana, kiedy to przymierze zostało zawarte w 24 rozdziale, zapowiada nowe przymierze w Chrystusie. Tak jak mówi cały Nowy Testament. Jest to też księga o Bożej obecności. Bóg nie tylko wyzwala, ale On mieszka wśród swojego ludu. Przybytek mówi o tym, że Pan Bóg pragnie przebywać z człowiekiem. Chce mieć z nim społeczność, chce mieć z nim relacje. A Chrystus wypełnia to, co zapowiedział przybytek. Tak jak czytamy na przykład w Jana 1 rozdziale 14 wersecie. Także Księga Wyjścia to księga Bożej wierności, Bożej potęgi i bliskości. On zna swoje dzieci. On ratuje je. On uczy je i jest z nimi. I zbawienie to początek. To uratowanie to początek. Ale Bóg chce relacji z nami i naszej świętości. I cała ta księga wskazuje na Chrystusa. Najpierw poprzez Mojżesza, który przewodził ludowi, był wodzem, tak? Wstawiał się za lud, był kapłanem w tym sensie. i przekazywał im Boże Słowo, czyli był prorokiem. I Chrystus wypełnia wszystkie te role. Tylko w Nim jest pełna zbawienia, w Chrystusie. W tym jedynym prawdziwym baranku, jedynym pośredniku i przybytku. Amen.